Tu Radio Kraków Kultura.
Właśnie na co dzień bywamy w galeriach, nie od święta. Uważamy my jako publiczność, że zajmowanie się sztuką powinno być codzienną praktyką, a nie czymś na przykład z kosmosu. Myślę, że te opinie być może podzieli gościni dzisiejszej audycji Monika Drożyńska, artystka wizualna, aktywistka, performerka, która w swojej praktyce artystycznej posługuje się medium haftu. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry.
Też uważasz, że to jest coś właśnie na co dzień?
Kultura, sztuka?
No.
Tak.
No właśnie.
Bardzo.
Dobrze, że to mówisz, bo mam takie wrażenie, że ciągle się myśli o tym, że to jest coś z jakiegoś innego porządku. To jest coś z innego porządku, ale dobrze praktykować na co dzień.
Kultura tak to jest. My. To kim jesteśmy, to tworzy kultura. To jest efektem
właśnie
człowieka jako zwierzęcia społecznego.
Tak. I nie robimy tego raz w miesiącu albo raz na pół roku, tylko po prostu tym żyjemy. Dlaczego ten zawiły wstęp i może nadmiar jakiejś takiej domorosłej filozofii, ale myślę, że to medium, które wybrałaś, również ma coś takiego nie od świętnego bardzo, bo powiedz, skąd ten haft? Przecież jesteś artystką i wykształconą i od niedawna jesteś doktorą sztuki, więc jesteś utytułowaną naukowczynią również i no mogłabyś, mówiąc krótko, wybrać coś takiego bardziej klasycznego, a ty sięgasz po tę praktykę, która do niedawna kojarzyła się jeszcze tylko z cepelią i czymś, co jest naprawdę odległe od naszej rzeczywistości.
Technika haftowania kojarzy się z cepelią, bo rzemiosło hafciarskie moim zdaniem nie ma w Polsce zapisanej swojej historii, ani czym było przed cepelią, czym było w czasach królów i tym, czym się stało po 89 roku. Bo hafciarstwo to jest bardzo klasowe zajęcie. Fantazje o tym, że kobiety na wsi haftowały, to są fantazje po 89 roku, które powstały.
Te wszystkie dworkowe wyobrażenia o naszej przeszłości.
Tak, tak. Chociaż na dworach haftowano, ale na wsiach nie. I haftowanie zawsze było klasowe. Zawsze należało do króla i do kościoła, dlatego że króla i kościół był stać na to, żeby haftowane tkaniny używać jako ubrania, jako pościel, zasłony i tak dalej. Wszystkie ornaty.
Paramenty, właśnie szaty liturgiczne, tak. Rzeczywiście to są dzieła najwyższej klasy, jeśli chodzi o haft.
I to było wykonywane ręcznie, to było bardzo drogie i zawsze hafciarstwo było klasowe i nie ma badań, które mówią o tym, że haftowano na wsi. Na wsi używano haftowanych tkanin w zależności od zasobności pola.
Moniko, czyli po prostu sięgasz po dworską technikę i zamiast tutaj rozmawiać demokratycznie, to wyskakujesz mi tutaj z jakimś właśnie wykluczającym tematem. Nie tak to miało wyglądać, ale dobrze, przyjmuję, bo rzeczywiście takie wyobrażenia są i być może też trochę jestem tych wyobrażeń ofiarą. No ale minął 89 rok i haft wchodzi, no nie tyle wchodzi do sztuki, bo wiadomo, że zawsze tam był, ale zaczyna trochę inaczej służyć, mam wrażenie.
W Polsce głównie został jakby jakby odkryty na powrót przez sztukę feministyczną, sztukę kobiet. No i co tu dużo mówić, przez kapitalizm, bo w którymś momencie zauważamy taki powrót do tego, co się robi ręcznie, powrót do rzemiosła i obok stolarstwa bądź ceramiki, haftowanie staje się jedną z takich rzeczy, która jest modna, jest sprzedawana w formie warsztatu. Zresztą ja też przyczyniłam się do skapitalizowania haftu.
No ale tak to jest ze sztuką, to możemy rozdzielać szaty, ale może nie dziś, to może kiedyś.
Dobra.
Na rozmowę o kapitalizmie, kiedy indziej się umówimy, teraz po prostu jesteś jako artystka praktykująca haft. Co z monetyzowaniem, to może właśnie zostawmy. Czyli obieg sztuki, czyli pojawiły się jakieś wyobrażenia, pojawiły się wystawy, a kiedy studiowałaś w Akademii jakiś czas temu, jak wyobrażałaś sobie przyszłość? Bo pewnie ten haft przyszedł nie od razu.
Nie, ja w zasadzie to ja sobie nie wyobrażałam tej przyszłości związanej ze sztuką, bo Akademia nie była dla mnie gościnna, gdy skończyłam studia magisterskie. To było początkiem lat 2000.
A powiedz, byłaś na malarstwie?
Ja byłam na grafice, a dyplom zrobiłam z fotografii w pracowni profesora Łagockiego i Marii Luizy Perlik. I jestem im wdzięczna przeogromnie i mają oni wielkie miejsce w moim sercu, bo dzięki nim skończyłam akademię.
Chcesz powiedzieć, że nie byłaś najlepszą uczennicą?
Nie, nie byłam najlepszą uczennicą. Byłam też z takim dzieckiem bardzo młodym, które nie wie w ogóle, kim jest. Przeskok między liceum, czyli tym, że nie możesz palić papierosów, czyli że wszyscy cię ganią, a nagłą dorosłością, gdzie wszyscy mówią do ciebie per pani, był dla mnie trudny. No i tak, myślę, że dzięki Łagockiemu i Perlik skończyłam akademię jako fotografka.
Tak, a haft, tkanina, to chyba były rzeczy, które początkowo, jak rozumiem, no były też trochę takim sposobem na życie. Jak to było?
Tak, bo ja trochę
powiedzmy,
ucieczkowo...
Tak, opowiedzmy o tym, bo ja wiem, o czym będziesz opowiadać i chcę, żebyś o tym opowiedziała.
Ja ucieczkowo na akademii, na początku lat 2000, uciekałam w szycie ubrań i szyłam sobie ciuchy i potem szyłam ciuchy koleżankom, a potem koleżankom koleżanek. I to dawało mi dużo radości, ja się w tym bardzo realizowałam. I moim marzeniem było mieć sklep na Pięterku, rodzaj takiego... No teraz to się nazywa concept store, ale wtedy tak o tym nie mówiono. Ale takiego sklepu, gdzie mogę siedzieć, szyć, spotykać się z ludźmi i robić też rzeczy na pograniczu sztuki i tkaniny. No i to się wydarzyło, bo w 2004 roku wraz z moją przyjaciółką Mają Kuczmińską otworzyłyśmy punkt. Który teraz jest nazywany pierwszym polskim concept store'em, ale wtedy on się rozwijał bardzo organicznie i bardzo spontanicznie i no i tak, no i ja w punkcie się zatraciłam totalnie.
W punkcie się zatraciłam, bardzo pięknie to brzmi, jak zupełnie jak jeden z twoich haftów.
Tak, może
bo
tak.
Język to jest również domena przecież twojej refleksji w sztuce. To...
I zaczęłam, i pierwsze hafty powstały w punkcie i to były sukienki, na których haftowałam jakieś frazy. Pierwszą z nich to była Polka Męczennica. Mam taką sukienkę, wyjątkowo seksowną i wyjątkowo urodziwą, z dużymi rozcięciami, że można było w niej jeździć na rowerze.
Czyli wyjątkowo też przewrotną, jak państwo pewnie to czytają. I to już bardzo jest blisko tego, co często robisz dzisiaj. Ale to były sukienki, to była pewna pragmatyka. Sama mam w kolekcji, kupiłam ją niestety dla córki, nie dla siebie, bardzo żałuję, przepiękną bluzę, taką czarną, aksamitną z uszami, którą zaprojektowałaś, uszami zwierzęcymi. Prześliczna rzecz, niestety bez haftu, ale kiedy w twoim widzeniu świata i widzeniu sztuki ten haft się jakoś wybił na niepodległość?
Wiesz co, w punkcie, jak haftowałam w punkcie, to w ogóle się do tego nie przywiązywałam. To było dla mnie, robiłam kolczyki do jedzenia, czy robiłam szaliki na metry.
Tak, i te wiśnie tego, też miałyśmy, czy czereśnie, już nie pamiętam.
I obok tego gdzieś było haftowanie, do tego się nie przywiązywałam. Aż w którymś momencie, bo też działalność w punkcie łączyłam z działalnością w sztuce. I rozpoczęłam taką akcję Uszyj Dom Kultury na Woli Duchackiej Wschód. I tam bardzo dużo spędzałam czasu i bardzo dużo szyłam ręcznie. I tam pierwszy raz zwróciłam uwagę na wandalizm, który mnie zachwycił i zastanawiałam się, jak go przepisać. I to było jakieś takie, no wręcz naturalne.
Mówisz o takich antysystemowych działaniach, tak?
Wiesz co, przede wszystkim na Woli Duchackiej było tak wtedy, nie wiem jak jest teraz, bo tam dawno nie byłam, ale że to było osiedle wybudowane w latach 70. Z taką kulturą tego, że dużo zieleni, dużo przestrzeni, przestrzeni zamknięte, ten obszar, gdzie samochody nie wjeżdżają. I wtedy, gdy ja tam pracowałam, to było 2007-2008, te trawniki przed blokami były sprzedawane na nowe bloki. I tam, gdzie był Dom Kultury, który był w jakimś azbestowym też budynku, więc może dobrze się wydarzyło, też został sprzedany, ale miał być zlikwidowany, nie miało być dla niego nic.
Czyli taka jazda bez trzymanki.
Jazda bez trzymanki. I jak ja szłam Dom Kultury, i tam był po prostu plac budowy między blokami. Mm-hmm. I któregoś poranka, jak tam przyszłam, zauważyłam, że w nocy na takim płocie, który odgradzał budowę od reszty osiedla, a ta budowa była dosłownie między blokami, powstał taki napis won betonowej dżungli. Mm. Sprejem, taki wielki. Mm. Ja po prostu na to się nadziałam i jakby poczułam się być jakby częścią tego procesu społeczno-politycznego, tego który się tam buntu. Dzieje. Mm-hmm. I tego buntu, tak. I to był pierwszy haft, który zrobiłam, bo pomyślałam, kurczę, bo to mnie tak poruszyło, wtedy i powiedziałam, chcę to przepisać. Mm-hmm. I zastanawiałam się, jak to mogę przepisać. No i myśląc o tym, rozmyślając też nad swoją rolą w tej sytuacji, to było takim oczywistym narzędziem się wydawało, nie? Jak jeśli szyję 5 godzin dziennie i myślę, jak to przepisać, no to z automatu po prostu przepisałam to igłą i nitką.
To niby takie właśnie oczywiste się wydaje, ale to jest właśnie ten moment tego heureka, czyli tego odkrycia, które cię ukonstytuowało jako artystkę. Dzisiaj, i przyznaję się, że dla mnie to był główny powód i taka potrzeba, żeby się spotkać, przeprowadziłaś się do Warszawy, co jest takim bardzo, no mówię o takim czytaniu popularnym tego ruchu. No, rozwinęłaś się w taki sposób, że Kraków trochę stał się dla ciebie za mały. Robisz bardzo ważne, bardzo potrzebne rzeczy. Rozwijasz się również teatralnie jako współtwórczyni teatralna. To jest zupełnie nowy wątek, za chwilę o tym opowiemy, ale fajnie to brzmi, jak tak streszczam twoje sukcesy, wystawa w Orońsku, no takim centrum rzeźby i praktyk właśnie z przestrzenią, ale mam wrażenie, że to nie dla każdego było oczywiste, że medium, którego uważasz, jest poważne i może mówić poważne rzeczy o naszej rzeczywistości, że był taki czas, jakby trochę, kiedy gotowa jako artystka wizualna czekałaś, no właśnie w poczekalni, na to, aż kuratorzy, galerie raczą zrozumieć, jak wywrotowe jest medium, którego używasz, jak bardzo nowoczesne.
Wiesz co, myślę, że pierwszą osobą, która musiała to zrozumieć, jestem ja.
Dlatego, że... Bardzo ci dziękuję za tę odpowiedź, nie spodziewałam się jej, ale rzeczywiście musiało tak być.
Dlatego, że... ja jako artystka przez wiele lat mojego życia uważałam, że ja nie mam nic do powiedzenia. I to przepisywanie, którym się posługiwałam wtedy jako tam 27-letnia dziewczyna, wydawało mi się, że tylko na tyle, tylko tyle mogę, że nie mogę mówić własnym głosem. Że to haftowanie tego wandalizmu tak jakbym była narzędziem w czyimś ręku, że to nie była jakaś moja sprawczość. Mhm. I wydawało mi się, że ja nie mogę sama pisać.
Ale to był twój gest, zaraz, przepraszam, że tutaj kwestionuję to, co mówisz, ale no dobra.
Ale myślę, że to jest też dużo o tym, wiesz, myślę też o jakby... o tym, kim byłam, kiedy się urodziłam i jakby też mojego takiego poczucia wartości, też tego, co robię w sztuce. I bardzo długo przepisywałam, bo byłam przekonana, że ja nie mogę sama tworzyć treści, w tym sensie, że ja mogę tworzyć gesty, mogę tworzyć przedmioty, ale nie treści. Język to było coś takiego, co było dla mnie no, w moim przeżyciu nieosiągalne zupełnie. Że ja mogę je tylko przepisywać, tak? Ale nie mogę mieć tego swojego głosu. I jak zrobiłam haft miejski tam w 2010 roku, a potem miałam wystawę w Bunkrze Sztuki, to zawsze mi się wydawało tak, że ja kocham to haftowanie, ale że to jest takie, że to jest właśnie coś takiego jak taki chłopak, wiesz, z podstawówki, nie? Że tak, fajne, spoko, ale że to nie jest jakaś miłość na życie, nie? Można z nim nawet pójść do łóżka, można coś tam z nim zrobić, ale nie ułożymy sobie razem przyszłości.
I że to nie jest prawdziwa sztuka.
Prawdziwa sztuka, tak, ale taka właśnie z tym przymrużeniem oka, o którym mówiłaś na początku. Mm-hmm. I takim ważnym dla mnie momentem było, gdy zaczęłam współpracować z Galerią Biuro Wystaw mm-hmm. i poznałam Sarmena Belgariana, który on powiedział do mnie, to jest po prostu zajebiste, co robisz. I ja się w nim przejrzałam. Mm-hmm. Ja wtedy zrozumiałam, że tak, że to jest to. Mm-hmm. I ten jakby proces się wtedy rozpoczął, a uważam, że się skonstytuował wtedy, gdy obroniłam doktorat. I wtedy,
czyli
kiedy...
uważasz całkiem niedawno, przecież tak, pół roku bardzo. Temu.
Tak, więc tak naprawdę, że wtedy jakby poczułam, że ja jestem twórczynią języka. I że to jest mój język. Że haftowanie to jest język, który jest uprawomocniony i to ja go uprawomacniam, a nie, że świat go musi uprawomocnić, żebym ja się mogła w nim poczuć
Moniko,
dobrze.
Moniko, dajemy ci prawo, żebyś sobie mogła coś powiedzieć, tak? Nie, tak, dobrze. Tak, bardzo dobrze. Ta perspektywa nam się już nie podoba. A ja myślałam z kolei, że na pytanie o początki twojej pewności siebie, wiary w to medium były wtedy, kiedy pewnie czasem jeszcze to robisz, kiedy zaczęłaś działać na sposób partyzancki w naszym PKP. To jest znana historia, ale myślę, że fajnie będzie ją przypomnieć, bo też pokazują tego ducha anarchistycznego, który jest wpisany w twoją kulturalną działalność, Moniko.
Kocham wandalizować PKP, jeśli tutaj ktoś z szefów i włodarzy bądź osób zarządzających PKP tego słucha, to pozdrawiam.
To ja.
Czekam na telefon od państwa, żeby to zrobić na większą skalę. Kocham haftować w PKP i tu mam takie poczucie, że taką pętlę zatańczyłyśmy w tej rozmowie do początku, że sztuką, kulturą żyjemy na co dzień.
Aha, tak, ja o tym myślałam. Tak, przeczytałaś to między słowami, tak.
Bo ja wsiadam do pociągu i ja wiem, że ja będę haftować tkaniny, które nie należą do mnie, które są na zagłówkach siedzeń. I w zasadzie tym żyję w podróży i a że dość trochę podróżuję, to w zasadzie haftuję cały czas. I haftowanie w PKP jest jedną z moich ukochanych aktywności, ale też dlatego, że ludzie to kochają. Tak samo też jak tego nienawidzą. Ale,
no bo niszczysz mienie publiczne, tak można tak. powiedzieć.
Tak, tak, ale ostatnio taki głos słyszałam, że jak to jest mienie publiczne, to jedna osoba powiedziała, że to jest własność wspólna i mienie publiczne, to ja ci oddaję tą moją część, która jest moja i haftuj.
No i jest to innego rodzaju alternatywna logika i uważam, że możesz się tak tłumaczyć, jeśli ktoś będzie pytał.
I zaczęłam haftować w PKP w 2016 roku, gdy pierwsze strajki kobiet miały miejsce. Jechałam z moim synem, gdzieś jechaliśmy pociągiem. Był taki malutki i siedział także naprzeciwko mnie w pociągu i nie zasłaniał głową tego zagłówka. No ja z nim rozmawiałam i ten zagłówek cały czas miałam przed oczyma. No i wtedy pomyślałam sobie, kurczę.
To jest białe płótno.
To jest białe płótno. Trzeba po prostu coś z tym zrobić. I wzięłam to z nad jego głowy, a zawsze jak z kimś jadę, nawet jak to dziecko, to jestem odważniejsza, bo w ogóle to boję się haftować jednak w PKP nadal.
Nie dziwię ci się.
I
ale nic,
to,
nigdy żadnego mandatu, żadnej niemiłej rozmowy z przedstawicielami służb?
Nie. Nie, ale też wiesz, ja się jednak kamufluję, bo zawsze staram się na elegancką jeździć, na damę, szpilki, paznokcie.
Taka osoba nigdy nie wyhaftowała do niczego w PKP.
Tak, nie jadę jak taka wandalka w kapturze.
Czyli właściwie to jest kreacja i rodzaj performansu od początku, od momentu, kiedy wstępujesz na te strome schodki, które prowadzą do wagonu.
Tak, i zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast jest też, narzędzia są też podyktowane moim komfortem w tej sytuacji.
Ale nie jest powiedziane, że twój komfort nie może tworzyć sztuki, prawda?
Jasne. Zawsze jak podróżuję z kimś, to jest mi dużo, dużo łatwiej. I zawsze, po prostu zawsze też haftuję w pociągu swoje tkaniny na wystawy, które planuję, bądź na które na przykład jadę. Mhm. I w międzyczasie robię zagłówek, bo też mi żyje, to teraz wszystkie moje, cały mój know-how tutaj sprzedam, żyje taką iluzją, że, znaczy know-how, to nie jest know-how żaden, jest tylko się będę, tylko już jestem tu, o, ktoś haftuje, to pewnie będzie wandalizowane. No i w międzyczasie robię zagłówek. Po prostu.
A powiedz, jak trafiłaś do teatru, bo kilka miesięcy temu z zdumieniem i radością stwierdziłam, że jesteś autorką plakatu do jednego ze spektakli. Nie, do, już wiem, to był festiwal teatralny,
tak,
prawda?
Tak, Warszawskie Spotkania Teatralne.
Jak to? To jest naprawdę niezwykła rzecz, żeby hart stał się plakatem.
Wiesz co, haftowałam, popełniłam kilka haftów plakatowych dla swojej użyteczności. Mm-hmm. Jeden o wystawie, zresztą, o której rozmawiałyśmy, Something is No Yes,
tak.
W Galerii Szarej Kamienica z Kamilem Kłójtkowskim. I też do Szkoły Haftu dla Pań i Panów Złote Rączki robiłam haftowane plakaty. Mm-hmm. No i tak zawsze marzyłam o tym, żeby haft wszedł w taki obszar, który nie jest, znaczy, który będzie użyteczny w sensie komunikacyjnym. I nawet uważam, że taka forma, która też jest moim marzeniem, jako esej haftowany w prasie, który opowiada o świecie, tak jak, nie wiem, Raczkowski rysuje swoje rysunki, uważam, że to też, też to jest jednym z moich marzeń, ale ten plakat teraz się wydarzył i to się wydarzyło no bardzo prozaicznie. Zadzwoniła do mnie Monika Strzępka.
No tak, może się zdarzyć każdego dnia, że dzwoni dyrektorka Teatru Dramatycznego do państwa i...
I zapytała mnie, czy wyhaftuję plakat. A ja jej powiedziałam, dziewczynom nie odmawiam. I tak wyhaftowałam Warszawskie Spotkania Teatralne.
A teraz współpracujesz przy spektaklu Moniki Strzępki. I powiedz, jaki to obszar działania? Użyłaś takiego ciekawego określenia, wczoraj rozmawiałyśmy.
Tak, bo pracuję przy... Znaczy, jestem członkinią zespołu, który pracuje przy adaptacji Heks
Agnieszki
Szpili. I w Heksach haft i haftowanie odgrywa bardzo ważną rolę w książce. Mm-hmm. I ja jestem odpowiedzialna za to, jak haft ma zagrać w spektaklu. I używam takiej formy, bo haft nie ma zilustrować, nie ma być scenografią, tylko haft w tym spektaklu ma odegrać rolę. No i jaka to będzie rola, to się jeszcze okaże, bo tego jeszcze nie wiem. Czy ja będę postacią, która będzie, ja będę aktorką, która będzie performować ten gest, czy to będzie jeszcze coś innego. Zobaczymy, bo jeszcze jesteśmy w procesie pracy i nie wiadomo, jaką to formę przyjmie, ale jest to niesamowita przygoda pracować przy Heksach.
Tak, i myślę, że czeka cię kolejny debiut w nowym obszarze zupełnie, bo jednak doświadczenie teatru jest raczej chyba nieporównywalne z doświadczeniem przygotowania wystawy w galerii.
Kompletnie jest to...
Kiedy też masz nad wszystkim kontrolę, a tutaj właściwie masz kontrolę nad naprawdę niewielkim wycinkiem tego.
Tak, tak, idealnie to opisałaś.
No tak to widzę.
Nawet mam takie poczucie, że ja nawet nie mam kontroli nad tym wycinkiem tego, bo to dalej jest dyskutowalne jako zespół musimy dojść do takiego momentu, że nie będzie niezgody na takie przedstawienie. Jest to, dla mnie osobiście jest to taka bardzo trudna wolta, którą muszę przejść, bo zawsze podejmuję sama decyzję. Wiem, kiedy coś jest skończone, kiedy nie jest skończone, w którym coś ma iść kierunku. I przy moich pracach to już to jest totalna samodzielność i kontrola, w zasadzie jestem kontrol freakiem. Przy wystawie jest to inny proces, bo tutaj to jest architektura, możliwości, osoba, która kuratoruje. Ale dalej mój głos jest w zasadzie kluczowy i tu nagle ta kontrola się rozmywa i to jest fantastyczne uczucie takiego pływania, gdzie nie umiesz pływać, ale jest masa ludzi, która cię asekuruje. I to jest naprawdę, jest to coś, co jeszcze nie potrafię nazwać, ale jest to wspaniała przygoda.
Fajne doświadczenie i też chyba jednak wymagające takiej wielkiej pewności siebie, żeby mieć radość rozpuszczenia się w innych, jakiejś takiej zbiorowej kreacji.
Na pewno tak. I myślę, że teraz jestem gotowa, żeby się tym zająć. 10 lat temu nie mogłabym tego zrobić, bo musiałabym cały czas się przeglądać. A teraz wiem, że jestem hafciarą i biorę całą tą odpowiedzialność na klatę z jej sukcesem bądź porażką.
No tak. Powiedz jeszcze, bo niestety musimy już kończyć, tylko 4 minuty pozostały do 10:00. Ta wyprowadzka do Warszawy to jest to, co wszyscy myślą, że no, kariera, wielki świat. Często tak jest, że artyści się wyprowadzają z Krakowa w momencie, kiedy w ich karierze, przepraszam za wyrażenie, następuje jakiś znaczący zwrot. Moim zdaniem w twojej karierze, przepraszam za wyrażenie, nastąpił znaczący zwrot. Ale może to jest tylko takie wrażenie z tego miejsca tu i teraz.
Wiesz co, ja...
Nie mówię o karierze, tylko mówię o wyprowadzce teraz. Bo kariera jest niekwestionowana.
Wiesz co, ja bardzo mało pracuję w Krakowie. W zasadzie w ogóle nie pracuję w Krakowie. W ciągu ostatnich 5 lat miałam 2 wystawy w Krakowie i udział tam w jednej, może grupowej, 2. I ja w ogóle nie pracuję w Krakowie. Kraków zawsze to był dom, a nie miejsce do pracy. I ja dalej traktuję Kraków jako dom. Tu są moi najbliżsi, tu są moje przyjaciółki. I więc jakby wyprowadzka do Warszawy jest tak trochę pół na pół. Że z jednej strony to jest jakby sprawdzanie możliwości na innym terenie, moich zawodowych. A z drugiej strony też takie osobiste emancypowanie się w obszarach takiego codziennego funkcjonowania.
Po prostu jest stamtąd bliżej, choćby do Szwecji. Moniko, na co będziemy zapraszać słuchaczy? Gdzie twoje następne akcje? Poza tym, że nieustająco państwa zachęcamy do czujności w PKP, bo wszystko się może zdarzyć.
Tak, zapraszam do podróżowania pociągiem. Ja bardzo dużo też wandalizuję przestrzeń publiczną różnych miast. I teraz i we Wrocławiu, i w Warszawie, i też w Krakowie, gdzie bywam, tam wieszam hafty po skrzynkach elektrycznych, więc można też zobaczyć.
Śledzić skrzynki.
Tak, tak. I to jest moja codzienna aktywność, w zasadzie codziennie się tym zajmuję, że coś gdzieś kleję, gdzieś haftuję. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej w jesieni, we wrześniu, będzie wystawa zakończona aukcją Refugee Welcome i tam będą moje prace na tej wystawie. No i zapraszam do Teatru Dramatycznego, gdzie haft opanuje tą instytucję już bardzo wkrótce.
Bardzo mocno trzymam kciuki i bardzo wierzę w twoją sztukę, bo nie dość, że odwołuje się do doświadczenia codzienności, to mówi o tym, co ważne, bo myślę, że nie mamy już czasu na rzeczy nieważne.
Nie, czasu nie ma w ogóle.
I trzeba działać. Monika Drożyńska, bardzo ci dziękuję, że wpadłaś do nas, do studia.
Dziękuję.
Biegniemy za tobą i rozglądamy się. To także ważna rzecz.
Dołożę wszelkich starań, żeby było za czym.
I żeby nas nie zawieść, żeby mam nadzieję, od czasu do czasu coś się pojawiło.
Nie zawiodę was.
Monika Drożyńska, mówiąca te słowa, Justyna Nowicka i Paweł Lorenc, który program zrealizował. Dziękujemy.
Dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.